Ze studia Voice House Piotr Kamecki i Jarosław Kuźniar. Tego jeszcze w Polsce nie było. Pierwsza profesjonalna aukcja wina w miejscu do tego idealnym – Desaunicum. Wina na aukcję wybrał wiceprezydent Polskiego i Światowego Stowarzyszenia Sommelierów, czyli Piotr Kamecki. Przygotowaliśmy krótką serię specjalną podcastów dedykowanych inwestycji w wino. Jakie są zasady? Na ile lat inwestujemy? Jakie to wino? Jaki jest próg wejścia? Jak to wygląda w świecie? Naszym gościem już za chwilę będzie szef grupy DESA, Juliusz Windorbski, kolekcjoner sztuki, jeden z najbardziej rozpoznawalnych aukcjonerów w Polsce. Czym się różni sprzedaż dobrego dwórnika od sprzedaży dobrej butelki wina?
To dobre pytanie, ale będę w stanie na nie odpowiedzieć dopiero w połowie czerwca. Ale już dzisiaj się do tego przygotowujemy, bo sprzedaż dzieł sztuki, można powiedzieć, że opanowaliśmy do perfekcji, robimy to od wielu, wielu lat, ale przecież my nie sprzedajemy tylko dzieł sztuki, sprzedajemy wiele rzeczy kolekcjonerskich. Nie ograniczamy się w związku z tym tylko do malarstwa, do rzeźby. Od lat też zajmujemy się szeroko rozumianą edukacją w ogóle kolekcjonerstwa. Bo rozpoczynając od grafiki, przez plansze komiksowe, ale kończąc też na memorabiliach, czyli rzeczach, które w Polsce cały czas nie są docenione, ale mają ogromny potencjał, bo to są te sytuacje, w których mówimy o wartości emocjonalnej, a emocji, zwłaszcza my, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wycenić i czasami nas te rzeczy zaskakują.
Juliusz mówi, nie umiem wyceniać emocji, patrzę na Piotra, on wyobraża sobie te pokłady wina, które wjadą w czerwcu na aukcję i jest tam trochę emocji?
No ja właśnie też na to liczę, bo patrząc na to, co tutaj Juliusz robi doskonale zresztą, mam małe doświadczenie, bo kiedyś w Christie's sprzedaliśmy dwie skrzynki wina naszemu klientowi w jakimś tam poprzednim życiu biznesowym.
Nieznany dom aukcyjny.
Tak, i tam słyszeliśmy o nim. I teoretycznie jakby te wina, bo pewnie zaraz o nich będziemy mówić, no to one są gdzieś dostępne, teoretycznie można gdzieś je kupić i nagle one się pojawiają na aukcji. I jestem ciekaw, jak ta emocja zagra. No oczywiście jakby my dodajemy taki towar, mówiąc kolokwialnie, który ma pewne cechy unikalne. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. Ale ciekawe, jak ta emocja wybrzmi.
Ty nie sprzedajesz buteleczki, prawda? Sprzedajesz ileś skrzyneczek, prawda? Każda jedna osoba, która będzie chciała wylicytować, nie wylicytuje jednej butelki, dobrze mówię?
Nie, będzie mogła wylicytować jedną butelkę.
Ale do pokazania na licytacji będziesz miał pewnie pojedyncze sztuki, tak?
Ale podwójnych magnum, czyli double magnum, takie buteleczki, czyli 3-litrowe.
Teraz Juliusz, jeśli mogę, zanim rozkręcisz się. Widziałem cię w akcji kiedyś i zastanawiam się, bo pewnie nie ty będziesz prowadził tę licytację, prawda?
Oczywiście, że ja.
A,
jak można sobie
odmówić? A co ty wiesz o winie, żeby dobrze sprzedać w takim razie wino? Proszę bardzo.
Wiesz co, to nie jest nawet do końca, co ja wiem o winie, tylko co wiem o rynku aukcyjnym. Znaczy, wino zawsze wzbudzało moje emocje i uważam, że tak jak na rynku sztuki, tak jak na rynku wina, to są podobne mechanizmy. Bardzo ważna jest relacja podaży i popytu, czyli te rzeczy, które są w stanie wygenerować podniecenie ze strony klientów, że są w stanie wejść w posiadanie czegoś wyjątkowego, czegoś, czego im brakuje, czegoś, na czym im wyjątkowo zależy. Ale to zawsze musi korespondować z tym, co jest naszą rolą i w czym Piotr jest fenomenalny, czyli w edukacji. Mhm. My zbudowaliśmy rynek sztuki głównie edukując ludzi, wytwarzając u nich potrzebę kolekcjonowania, otaczania się pięknymi rzeczami. To samo robi Piotr, jeżeli chodzi o wino. Dlatego tutaj ta współpraca, to, co budujemy w tej chwili razem, ma tak duży potencjał, ponieważ my, znając te mechanizmy aukcyjne i rynkowe, uzupełniamy to o nieprawdopodobną wiedzę, ale też potrzebę właśnie edukowania, czyli tworzenia tego rynku, budowania. Bo to, o czym w tej chwili mówimy, to jest budowanie rynku. A proces aukcyjny daje możliwość wejścia w posiadanie wyjątkowych roczników, wyjątkowych
skrzynek, pojemności.
Jakkolwiek byśmy tego nie mówili i pokazania, że ten rynek funkcjonuje. Znaczy w zasadzie my nie odkrywamy Ameryki.
No nie, ale właśnie.
My przenosimy ją trochę do nas.
Ameryka, Wielka Brytania, tam to funkcjonuje.
Azja.
Azja. Będziecie dla nich konkurencyjni w jakim obszarze, jak czujesz?
My nie będziemy dla nich konkurencyjni, bo to nie chodzi o to, żebyśmy konkurowali z największymi domami aukcyjnymi na świecie w tym momencie. Z czasem, czemu oczywiście nie. Raczej będziemy to uzupełniali po to, żeby tworzyć tą kulturę tu u nas lokalnie.
A ona już się tu rodzi? Chcecie, żeby się narodziła? Jak to jest?
No Piotr ją tworzy od lat. My jesteśmy takim elementem, w którym widzimy, że nasze kompetencje są w stanie w kapitalny sposób uzupełnić się nawzajem.
Bo jesteśmy też w takim cyklu audycji, w których właśnie a propos edukacji pokazujemy, czym się różni wejście do ciebie do sklepu i wybranie sobie kilku butelek, nawet jeśli miałbym zostawić większą kwotę, a czym jest zainwestowanie w ileś skrzynek i zostawienie ich ze sobą
na długie lata. To
tak,
jest różnica.
Jasne. Oczywiście to każdą tą butelkę można otworzyć i ją wypić, prawda? Jeżeli mamy taką potrzebę.
Jak wiem, że wartość wzrośnie, to aż się nie chce. No.
Ale zdecydowanie tak. Na aukcji będziemy prezentować wina, które są zdecydowanie długowieczne, z najlepszych roczników, z gwarantowanym pochodzeniem, które mogą się rozwijać dalej w tych butelkach przez następne lata. Czyli mamy ten element jakiejś takiej długowieczności.
No długowieczność też, w swoim rozumieniu, to jest 15, 20, 5, 10, ile?
No w zależności od roczników, no ale to są jakby takie wartości, które wymieniłeś. Znaczy na pewno w ciągu 2, 3, 4, 5 lat my nie musimy się tego pozbyć, bo one się zepsują. Jeżeli będą przechowywane w dobrych warunkach, to mogą być przedmiotem wymiany aukcji przyszłej za 5, 6, 10, 20 lat.
A, czyli ja dzisiaj kupuję sobie, wytłumaczcie mi to i słuchaczom, prawo powiedzmy do posiadania tych skrzynek, nie muszę ich dotykać ani pić, ale za 5 lat mogę wrócić na aukcję i je sprzedać za inną kwotę na przykład, tak?
Czy nie, no kupujesz fizyczne skrzynki, butelki, ale co z nimi zrobi klient, to jeszcze my musimy sobie o tym porozmawiać, bo być może będzie chciał je przechować na przykład.
Oczywiście i dlatego my chcemy tutaj zbudować kompleksową platformę, tak jak zresztą robimy z działami sztuki. Przecież nie wszyscy klienci, którzy
wychodzą
z tym obrazem, często zostawiają nas w wyspecjalizowanych magazynach. To są nie tyle inwestorzy, co kolekcjonerzy, ale my też mówimy, a nie zawsze dekoratorzy wnętrz. Dla kolekcjonera satysfakcją jest już samo posiadanie bardzo często.
Jasne.
W związku z czym jakby tutaj z jednej strony kupujesz, ale czy zdecydujesz się je wypić, czy zdecydujesz się
sprzedać,
je
tak?
trzymać, albo trzymać je na specjalną okazję za 10 lat, a być może w ogóle pomysł ci się zmieni. To już zależy od ciebie. Faktem jest, że to, co tutaj wspólnie przygotowujemy na tę aukcję, to są rzeczy bardzo trudno dostępne. Czyli to nie są takie, że się wchodzi, no tak powiem, otwiera się drzwi do
piwniczka Lidla, do,
nie wymawiając i się kupuje. To są rzeczy rzeczywiście kolekcjonerskie. To jest trochę tak jak z dziełami sztuki. Wiesz, bo ja zwykłem mówić, że i myślę, że tutaj to bardzo dobrze też koresponduje, że czasami nie jest okazją, nawet nie jest cena dzieła sztuki, tylko sama możliwość wejścia w jego posiadanie.
Jasne.
Czyli decydujesz się na to, żeby za coś zapłacić cenę naprawdę godziwą i tak dalej, ale wiesz, że to jest prawdopodobnie jedyna szansa w twoim życiu, żeby wejść w posiadanie tego dzieła sztuki. Z winem jest bardzo podobnie.
Okej. Piotr, to wracamy do ciebie. Co wystawisz? Jakby skoro mówimy o dziele sztuki w zamkniętym w butelkach, to opowiedz o tym trochę. Co
to
tam za dżin się kryje?
To jeszcze zanim odpowiem na twoje pytanie, to nawiążę tutaj wypowiedzi Juliusza, że w ostatnich tak naprawdę latach ta pandemia zmieniła różne rzeczy, ale w naszej branży zmieniła właśnie dostępność. To, co się dzisiaj dzieje na rynku od 2-3 lat, brakuje takiego, może nie inwestycyjnego, kolekcjonerskiego towaru. Mhm. Po prostu on został w jakiś konsumowany, to trzymają, zbiory są coraz mniejsze, coraz bardziej problematyczne ze względu na pogodę i po prostu tych luksusowych win, które pożądamy, które chcemy właśnie posiadać w swoich zbiorach, jest coraz mniej. I teraz jakby co dzisiaj? Na pierwszą aukcję głównym punktem programu będą wina z domain Clarence Dion, który jest właścicielem takich słynnych posiadłości Grand Cru klasy z Bordeaux, jak Chateau Aubryon i Chateau La Mission Aubryon. Wspomniałem tu o dużych pojemnościach, i mamy ostatnie butelki z lat 90., czyli roczniki takie jak 95., 96., kultowe roczniki w 3-litrowych butelkach, które pochodzą bezpośrednio z Chateau. I to są ostatnie butelki z Chateau. Już jakby tych roczników już w Chateau nie ma.
Szczęśliwie w tej audycji dzielimy się właśnie między super profesjonalistami a amatorem. No, to jest taka standardowa butelka, ale 3 litry? Czy z tych 3 litrów rozlewa się to?
Nie. To jest butelka. To jest takie piękne baby. To trzymasz na ręku jak noworodka i tak samo się cieszysz, że masz tutaj, to już urodziła się taka.
Tylko z czasem nie rośnie i nie sprawia problemów.
Tak, dokładnie.
Przekonaliście mnie.
Plus do tego są skrzynki kolekcyjne różnych roczników, także wybitnych, które są oprócz tego zapakowane jeszcze dekoracyjnie w skrzynki, które jakby są zrobione na specjalną okazję przez Domaine Clarence Dion. I wszystkie te wina, o których mówię, mają certyfikat. Czyli my mamy certyfikat, czyli ktoś, kto będzie chciał takie wino nabyć, sobie kolekcjonersko otrzyma taki certyfikat, że te wina pochodzą bezpośrednio z Chateau, nie były w Hongkongu, nie były w Nowym Jorku, nigdzie się nie pętały po żadnych półkach.
Nie wyszły z tej piwnicy w ogóle.
W sklepie internetowym, w NRD na przykład, są wszystkie dostępne. Więc to jest jakby unikalne.
Ale dopytam o to, bo jeżeli Juliusz powiedział, i to mnie przekonuje, czasami ktoś po prostu wie, że to jest jedyne okienko transferowe dla tego obrazu, kupuje rzeźby, czegokolwiek i ma. Nawet nie musi zabierać do domu, bo nie jest dekoratorem wnętrz, zapamiętałem. Ale jeśli ja wiem, że to wino jest tam w tej piwnicy i ja je mogę tam zostawić, tak? Czy jak kupię kupię to na tej aukcji, to w jaki sposób ja dostanę się do tego mojego wina, jeśli będę chciał?
Nie, my jest...
Ono fizycznie będzie u nas w momencie aukcji, w związku z czym... Dobra. Jeżeli ktoś chce to sobie przenieść do swojej piwnicy, to oczywiście nie ma żadnego problemu, jeżeli ma. Jeżeli będzie planował zostawić to u nas, no to oczywiście też będziemy dawali taką możliwość.
A piwnice się budują.
No.
Dziś jestem w trakcie dwóch projektów. Znaczy ja oczywiście nie buduję, no jak widzisz, jeszcze. Moje paznokcie po prostu nie pozwalają się grzebać w wapnie, ale konsultuję dwie, jedną w Warszawie, jedną w Krakowie.
Ale prywatne? No i to są
już,
czy...
Tak, prywatne i to są bardzo poważne już.
I to jest fajny moment, żebym zapytał Juliusza o jedną rzecz. Czy czujecie, widzicie, może macie nawet twarde dane na to, że ci, którzy do tej pory właśnie myśleli sobie o dobrej rzeźbie, o świetnym obrazie, myślą, okej, to może dołożę do tego inwestycję albo aukcję wina także. Czy to jest ta sama klientela, czy inna?
Znaczy zbiór wspólny w tym projekcie na pewno będzie istotny i zresztą to już też sprawdziliśmy, no bo po pierwsze znamy się od lat, po drugie jakby wiemy też, kto przychodzi do Piotra, kto jest naszym klientem. Oczywiście tutaj widzimy bardzo dużą przestrzeń do tego, żeby to grono powiększać, tak? Czyli żeby ludzi wciągać do tej gry, do tej zabawy, jaką jest kolekcjonowanie wina, ale i przechodzenie przez kolejne etapy, bo to też o to chodzi. Ta przygoda dopiero się zaczyna. My dopiero modelujemy ten format domu aukcyjnego, który się zajmuje winami, widząc olbrzymią przestrzeń do tego, żeby jeszcze właśnie edukować ludzi, żeby budować tą kulturę kolekcjonowania wina, bo to o tym tutaj przede wszystkim mówimy, i patrzenia na wino nie tylko z perspektywy konsumpcyjnej, tak? Czyli mówiąc innymi słowy, że nie tylko to, co jest w przypadku większości, że jest to napój do mielonego i do frytek.
No
tak?
Nie. Piotrek pokazał już nieraz w niejednej audycji, że nie, natomiast chciałem o to zapytać właśnie, może to jest dobry moment. Jak mówisz o kolekcjonowaniu, ale ja myślę od razu inwestycja, prawda? No bo jak kupujemy dzieła sztuki, to raczej to jest mobilizacja, nie? Że one tylko będą rosły na wartości, prawda? Mają szansę.
Perspektywy są jak najbardziej optymistyczne. Zresztą to, co na rynku sztuki zadziało się i co było konsekwencją naszych działań na przestrzeni ostatnich 10-kilkunastu lat, to jakby pokazało. Tylko tutaj jest pewna drobna różnica, mianowicie polski rynek sztuki jest rynkiem, który jest trochę oderwany od rynków światowych, dlatego że jednak operujemy na polskich artystach, na artystach głównie na polskiej sztuce, która była bardzo, bardzo niedoceniona i źle wyceniona względem ich odpowiedników zachodnich. Mhm. Tak, jeżeli sobie patrzymy, ile kosztowały prace, nie wiem, Henryka Starzyckiego, nawet ile teraz kosztują, czy innych artystów, to ich odpowiednicy, powiedzmy sobie niemieccy, włoscy, czy angielscy, no to jest razy 10, razy 15. W związku z czym ta przestrzeń jest cały czas bardzo duża. To, co jest plusem, ale też bardzo ciekawym elementem, na którym tutaj chcemy bazować, to jest to, że jednak wino, które będziemy oferowali, to jest jednak element rynku światowego, co z jednej strony daje bardzo ciekawą jakby płynność, z drugiej strony daje też bardzo dużo punktów odniesienia i przede wszystkim wpisujemy się w trend, który cały czas jest wzrostowy, dlatego że rosnący popyt przy ograniczonej podaży niektórych rzeczy jest trendem światowym, jeżeli chodzi o te rzeczy, które będziemy oferowali. Ale dodatkowo ogromnym plusem przy tym projekcie, jaki dostrzegamy, to jest też bardzo ograniczona konsumpcja, znaczy powiedzmy sobie, może nie konsumpcja, ale ilość pieniędzy wydawanych per capita na tego typu produkt, jakim jest wino, dobro w Polsce. W związku z czym tutaj jest ogromna przestrzeń do zagospodarowania. Tak jak w przypadku sztuki, tak w przypadku wina to jest w ogóle 1/20 czy 1/30 tego, co jest w Europie Zachodniej.
Ciekawe, że to z jakichś przyczyn się nie dzieje.
No też nie było okazji. Jak zakładam, że skoro, tak jak mówi Juliusz, budujecie rynek i przestrzeń i świadomość i edukujecie, no to jesteście na początku drogi.
No nie dzieje się dlatego, że to się samo nigdy nie zadzieje. Ktoś to musi zrobić i tymi osobami jesteśmy my.
Jasne.
Piotr, wino, aukcja / inwestycja? Tak, najczęściej tak to wygląda na świecie dzisiaj, że to wino się kupuje właśnie po to, żeby ono wzrastało na wartości, czy po to, żeby w odpowiednich momentach otwierać sobie odpowiednie butelki, bo będzie okazja.
Jakby ja jako osoba technicznie wykształcona, trudno mi tutaj procent akurat przyłożyć, ale wydaje mi się, z tego co znam fizycznie klientów tutaj w Polsce, za granicą, z tego co rozmawiałem właśnie z różnymi osobami, które głównie w Londynie, które się tym zajmują, to myślę, że w 50% to jest taka, Juliusz o tym dzisiaj powiedział, to jest bardzo ważne, chyba najważniejsze w tej naszej aukcji, ta chęć posiadania dobrego wina ze wszystkimi parametrami, o których sobie tutaj wymieniliśmy, ale chęć takiego właśnie po prostu mam to wino z tego chateau bezpośrednio i nikt go nie będzie miał już bezpośrednio, bo już go nie ma. Mogę sobie kupić na rynku, ale... I sama ta nadwyżka finansowa, którą jakby dysponuję, pozwala mi to zakupić i się tym po prostu radować. Mhm. Z samego faktu posiadania.
Czyli jak z obrazem, tu wracając do tego porównania, tak jak powiedziałeś, Juliusz, to jest to samo. Nie? Mam i to była jedyna szansa. Mam, nawet nie muszę wieszać. Wiem, że specjaliści się tym opiekują, ale to jest moje.
Bo długoterminowo, no oczywiście przy zachowaniu pewnych parametrów wejściowych, to te wina po prostu rosną. No, to jest skończony produkt, linia. Więcej ich nie będzie, a szczególnie właśnie takich starych roczników.
To wracając teraz do samego momentu aukcji. Wrócę za chwilę do Piotra i poproszę go o to, żeby zarysował nam, co tak naprawdę za chwilę będziemy mogli kupić. Wyobrazimy sobie, że wszyscy na tej aukcji jesteśmy, ale przenosząc się na twój grunt, Juliusz, to z czym ty startujesz przy takiej licytacji, to jest właśnie granie na wartość, którą właśnie można kupić, kiedy występujesz przed publicznością?
Wróćmy tutaj w ogóle do samej zasady aukcji. Znaczy tak, jeżeli dom aukcyjny, który wystawia czy to dzieła sztuki, czy memorabilia, czy cokolwiek innego jak wina, musi mieć ciekawą ofertę, którą są zainteresowani potencjalni klienci. W związku z czym ona musi być w jakiś sposób wyjątkowa. Te rzeczy, które będą na tej aukcji, są rzeczy, które nie są ogólnie dostępne. Czyli mówiąc krótko, jeżeli się pójdzie do jednego, drugiego sklepu, galerii, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to nie są rzeczy, które są dostępne od ręki. Te rzeczy trzeba szukać, poszukiwać, często się o nie starać. Dlatego wychodzimy z rzeczami, które mają atrakcyjne ceny gwarantowane i ceny wywoławcze startowe i które nie są dostępne w prosty sposób.
I tu się pojawia pożądanie. Wyjątkowe.
I tu się pojawia. I teraz tak, naturalnie rzecz biorąc, w przypadku tego typu obiektów, które się wystawia, jeżeli więcej niż jedna osoba startuje w tej licytacji, no to wywołuje się ten element rywalizacji, który ustala cenę i wartość danej w tym przypadku butelki wina, dzieła sztuki i tak dalej. Czyli ta potrzeba posiadania jest w stanie ustalić wartość rynkową. No i tak jak w przypadku dzieł sztuki, tak? No bo gdyby każdy zawsze mierzył, ile coś jest warte rynkowo, no to Picasso cały czas kosztowałby 100 tysięcy dolarów, a nie 100 milionów dolarów, a pewnie butelka wina by kosztowała tyle, ile kosztowała w dniu wyprodukowania, jak była wystawiona. Jasne. Natomiast tu jakby sam fakt chęci posiadania powoduje, że ta cena się czule zmienia. Dodatkowo jeszcze w ekonomii mamy takie bardzo ciekawe pojęcie, tak, to jest teoria, w zasadzie paradoks. Ja pamiętam, że jak się uczyłem o tym na studiach, to myślałem, że to jest jakiś przekręt i że w ogóle coś takiego nie funkcjonuje. To się nazywa efekt Welbena, czyli który powoduje, że wraz ze wzrostem wartości, wzrostem ceny, rośnie też popyt. A doświadczam tego od kilkunastu lat.
Muszę to przełożyć na mój biznes.
Ja w skromniejszej dziedzinie, ale potwierdzam.
Tak, że tak to działa. Tak. No dobra, to wracając teraz do twojej roli. No bo Juliusz zrobi swoje, ale Piotr będzie miał szansę też na tej licytacji zaistnieć, tak? Coś tam powie.
To nie tylko szansa, ale obowiązek partnerski.
Będziemy trzymać się za ręce.
No dobra, to miłe, natomiast co tak naprawdę się kryje w tych butelkach, że one mogą kosztować swoje, powiedz, w tych, które wybrałeś. Każdy zamyka oczy i słucha Piotra, jak wprowadza nas do tego chateau.
No tak, to pomyśl sobie, że, bo tu już wymieniłem chyba rocznik 1995.
3 litry.
Który był,
dziecko, to już
który był bardzo dobrym rocznikiem w Europie w ogóle, w Bordeaux, jednym z najlepszych w ostatnich 10 latach. I 99,9% win wyprodukowanych na świecie już nie żyje z tego rocznika. Nawet jak ktoś ma butelkę, to może ją wylać, ponieważ po prostu te wina się nie nadają do picia. Mhm. Każdy region na świecie tak naprawdę ma jakieś swoje takie perełki, które mogą długowiecznie po prostu przebywać w tej butelce. A Bordeaux przy tych swoich 100 tysiącach hektarów, jeden z największych regionów świata, ma bardzo dużą ilość takich win na tym swoim obszarze. Więc oni, Bordeaux, może obdzielić jakieś dziesiątki różnych krajów winiarskich swoimi perełkami. I po prostu to jest coś, co dla mnie jest unikalne. Ostatnio miałem okazję akurat degustować różnego rodzaju takie starsze tematy. I nawet nie jakieś specjalnie wysublimowane chateau, które znamy, które dzisiaj kosztuje kilka tysięcy euro za butelkę, niesamowicie się trzyma, jak jest dobrze przechowywane, więc dlatego te przechowywanie tutaj, jak powtarzamy już na którymś programie, prawda?
Wpływ.
Ale to jest taki, bo to ktoś tak powiedział i to tak musi być.
Nie ryzykujcie, nie sprawdzajcie. Tak musi być.
Dokładnie tak, tak musi być właśnie. Więc to wino jest po prostu delikatne, eleganckie, subtelne. Ono jakby traci swoją taką gęstość, a robi się właśnie z niego taka jakby koncentracja, taki w pierwszej fazie może się wydawać, że jest jakby jak ktoś, nie wiem, pił Primitivo przed chwilą albo jakieś inne Negro Amaro, to może mu się wydawać cienkie, ale jak zobaczysz długość tego wina w ustach, jak ono pięknie ewoluuje, no to są niezapomniane przeżycia.
Aż mnie kusi, żeby zapytać, czy będziecie rozlewać przed aukcją, czy nie? żeby posmakować?
Coś tam rozlejemy, żeby się Julek nie denerwował.
Słuchajcie, a jeśli powiedziałeś teraz takie zwykłe, tam kilka tysięcy euro za butelkę, to w takim razie to niezwykłe, jak czujesz? Albo co mówi świat dzisiaj? Ile ono może kosztować? Albo od ilu zaczynacie?
No wszystko zależy od tego, jakiego wina dotkniemy. Mm. Dzisiaj średnia cena na przykład Petrusa w złotówkach to jest mniej więcej około 20 tysięcy złotych za butelkę. Mm-hmm. I akurat przyznam się, że dopiero marzec sprzedaliśmy dwie butelki w tym roku.
Już.
Tak, więc
bez aukcji?
Tak.
Po prostu przyszedł, ktoś i kupił. Mm-hmm. Miałeś nie mówić o tym, że tak zaszalałem, ale okej, niech zostanie. To ładne, bo to nie jest standardowe. Natomiast zastanawiam się, no bo ktoś może przyjść i zaszaleć i rzeczywiście dać ci szansę, żebyś do marca sprzedał dwie butelki, czyli masz pierwszy kwartał, dwa Petrusy poszły. Czy takich ludzi w Polsce, jak czujesz, którzy rozumieją, co w tym Petrusie jest i są w stanie wydać tyle, jest już dużo, będzie więcej?
Są w stanie wydać, oczywiście bez zaglądania komuś do portfela. No. Wydaje mi się, że jest dużo takich osób. Pytanie do mnie, do nie wiem, w ogóle. Zadaj sobie codziennie ekran wstaje. Czy potrzebują wydać na wino?
Ale na przyjemność tak, na przykład.
To ja się tutaj, jeżeli bardzo pozwolisz, uzupełnię. Pamiętam lata temu taką magiczną barierą, która była trudna do przekroczenia na rynku sztuki, to było 1 000 000 złotych za obraz. Znaczy mało kto, i tu nie chodziło o to, czy kogoś stać, bo bariera była w głowie. Na zasadzie polskie dzieło sztuki, 1 000 000 złotych, nierealne. Pamiętam z moim serdecznym przyjacielem, który też funkcjonuje w branży, kiedyś żeśmy się zastanawiali, czy lata temu, jaki obraz, polski obraz mógłby kosztować 1 000 000 euro. Wtedy jeszcze euro było tańsze, żeby śmieszniej było. Słuchajcie, po długich i naprawdę nam chwilę zajęło, wyszło nam, że jeden artysta i konkretny obraz może kosztować 1 000 000 euro. Dzisiaj 1 000 000 złotych nie robi na nikim wrażenia, jeżeli chodzi o rynek sztuki. Robimy transakcje za 5, 10 milionów, 15 milionów, w zeszłym roku za 20 milionów. Co się zadziało? Zadziało się to, że rynek się bardzo rozwinął, my rozwinęliśmy ten rynek i też przełamały się te bariery po stronie klientów, bo to, czy wyda na butelkę wina 5 tysięcy złotych, 20 tysięcy czy 50 tysięcy złotych, to nie jest kwestia relacji do jego stanu posiadania, tylko do predyspozycji osobistej, czy jest w stanie tyle wydać na wyjątkową butelkę wina. I tylko i wyłącznie o to chodzi. To nie chodzi o stan posiadania, bo ci ludzie, którzy kupują za 20 tysięcy złotych, równie dobrze mogą kupić za 50 tysięcy, bo prawdopodobnie, jeżeli ktoś wydaje 20 tysięcy złotych na butelkę, to może też wydać 50, tylko w tym przypadku chodzi o...
Mental.
Dokładnie.
Czyli była emocja, jest psychologia, jest wino.
Jest też zaufanie, wydaje mi się. Znaczy na pewno jest, bo widzę, że znam klientów osobiście, że okej, tu w Warszawie jakiś Kamecki, to nie, no jednak w Londynie, jak wydamy tam, czy tam gdzieś w Nowym Jorku, no to jest ten większy
wchodzą, a tam ten sam Kamecki.
Tyż, tak, właśnie i kupią. Być może to samo, być może drożej, być może taniej. Jakby też nie ma takiego, wydaje mi się, znaczy w skali takiej szerokiej, no bo jakby w tej mojej niszy ktoś, kto jakby ze mną już
ufa.
Jakoś ufa, tak, to, bo myślę, że tak czym starszy jestem, tym łatwiej mi to przychodzi, no bo mam jakiś już ze sobą track record.
No ale prawda? Też myślę, że dzisiaj Desa po jednej stronie, Kamecki po drugiej, no to też nie chcę mówić, kto tu się kim lewaruje, natomiast to też na pewno wam wspiera to, co chcecie zrobić, czyli zbudować zaufanie, o którym mówisz, świadomość i rynek.
Tak, a myślę,
bardzo,
że...
Bardzo dziękuję, panie prezesie.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Nie, a tak serio mówiąc, to jest jeszcze jedna rzecz, że dla części klientów kupowanie gdzieś na przykład w Wielkiej Brytanii, w Anglii, jakkolwiek byśmy tego nie określali, w prestiżowym domu aukcyjnym jest fajne, natomiast tam tych klientów mają
trochę
dostatkiem.
Więcej.
Nie ma tego elementu, który jest jakby tutaj ważny, czyli lokalnego serwisu. Ceny prawdopodobnie są i tak zbliżone, dlatego jeżeli chodzi o tego typu unikalne produkty i łatwo to zmierzyć. Nie trzeba się zmierzać z takimi problemami jak sprowadzenie, cło, te wszystkie elementy. I my historycznie rzecz biorąc, ciężko mówiąc, konkurując z tymi największymi domami, właśnie na tych lokalnych relacjach i na tym, że rzeczywiście stawiamy na nie, bardzo wiele wygrywaliśmy, bo klienci stąd wolą mieć to wszystko tu na miejscu, nie być anonimowym, tylko czuć się wyjątkowym. I to od lat robimy.
Pomyślałem, że dochodzi do tego jeszcze koszt przelotu tanią linią do Londynu, ale później pomyślałem sobie, przecież lecają własnym. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i trzymam kciuki za aukcję.
Bardzo dziękujemy.
Będę zaglądał przez
Dziękuję bardzo. Zapraszamy na aukcję.